Wspomniał pan też o tej porażce. Kto był w zasadzie odpowiedzialny za to, że te dokumenty bardzo ważne wpadły w ręce Niemiec, że one nie zostały zniszczone, wywiezione?
Jest już literatura na ten temat, to znaczy można znaleźć publikacje, które pokazują, w jakich okolicznościach doszło do zdobycia przez Niemców tych dokumentów. Tutaj szczególnie polecam publikację profesora Aleksandra Woźnego. Natomiast moim zdaniem, subiektywnym oczywiście, osobistym, winą należy obarczyć system. Już tłumaczę, co mam na myśli, mówiąc system i tak dalej. Otóż oczywiście były przygotowywane instrukcje na wypadek wybuchu wojny, co z taką dokumentacją należy zrobić. I w dużej mierze z tych dokumentów, które zostały, nazwijmy to tak kolokwialnie, ogarnięte przez Niemców, czyli zdobyte, przechwycone, w dużej mierze by właśnie były to dokumenty dotyczące wywiadu antyniemieckiego. I na różnych forach, w różnych dyskusjach przewija się sytuacja, w której właśnie mówi się o tym, że dużo było dokumentów ekspozytury bydgoskiej, prawda, i że przez ten brak zniszczenia tych dokumentów właśnie Niemcom udało się rozszyfrować siatki polskiego wywiadu na terenie Rzeszy, czy otworzyć założenia akcji Wózek, rozpracować polską agenturę na terenie Wolnego Miasta Gdańska, etc., etc. Ale zapominają wszyscy, takie mam wrażenie, o jednej rzeczy. Otóż według polskich przepisów dokumentacja wytworzona przez służby specjalne przygotowywana była w postaci iluś kopii. To w okresie międzywojennym nazywało się, czy określało się mianem wtórników. Ja będę takiego słowa używał, bo się do niego przyzwyczaiłem. W związku z tym, jeżeli na przykład Rzekoń przygotował raporty, załóżmy kwartalne czy nawet roczne, z działalności ekspozytury bydgoskiej, to ona w oparciu o wtórniki szła do różnych instytucji. Oczywiście przede wszystkim szła do centrali, do Wydziału Wywiadowczego, do Oddziału Drugiego, ale stamtąd, w zależności od tego, która z instytucji potrzebowała danej informacji, bo na przykład wywiad zbiorą informacje na temat niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Kogo to mogło zainteresować? No Departament Uzbrojenia Polskiego Ministerstwa Spraw Wojskowych. W związku z tym ten materiał szedł jako wtórnik, czy w formie wtórnika do wielu instytucji. Rzekoń sam siebie zniszczył wszystko, co miał na stanie swojej placówki, czyli w Bydgoszczy. Dużo rzeczy zostało spalonych w Forcie Legionów, gdzie mieściły się archiwum Oddziału II, ale nie udało się zebrać i zniszczyć wszystkich wtórników. Bo czasami według rozdzielnika, jak patrzyłem na te dokumenty, gdzie one trafiały, to miał pan wymienionych 26 instytucji. 26 kopii szło do różnych instytucji. I teraz, przepraszam, kolokwialnie, człowieku, bądź mądry i ogarnij to wszystko ze wszystkich instytucji, dziesiątki tysięcy stron dokumentów wytworzonych przez cały okres międzywojenny. Są bardzo ciekawe dokumenty, akurat nie w Polsce, są przechowywane w Rosji, właśnie w rosyjskim archiwum wojennym głównym. To są dokumenty kancelarii Oddziału Drugiego, gdzie są wypisane informacje na temat tego, jakie dokumenty w jakim okresie zostały zniszczone na zasadzie kategoryzacji, tak jak to się robi według przepisów archiwalnych. I okazuje się, że bardzo dużo dokumentów podtrzymano w nich kategorii A, czyli tą tak zwaną przechowywać bez względu na wartość historyczną. Prawda? I te dokumenty były przetrzymywane. Owszem, tutaj można też doczepić się takiego szczegółu. No, wybuchła wojna, to co trzeba było, to spalić. Palono. Ale oczywiście pamiętajmy o tym też. Nikt nie wiedział, jak będzie wyglądała ta wojna, jak już wybuchła 1 września. Nikt nie zdawał sobie sprawy. Każdy żył w przekonaniu, przynajmniej w naszym kraju i w wielu innych państwach też, że ta wojna będzie swoją formą i charakterem przypominać pierwszą wojnę światową. A okazało się, że w ciągu kilku tygodni padła Polska, a następnie w kolejnych miesiącach padały kolejne państwa europejskie. No ciężko jest w tej sytuacji te dokumenty oddziału drugiego zniszczyć w bardzo szybki sposób. To trzeba byłoby praktycznie ten Fort Legionów całkowicie spalić, tak naprawdę, żeby zniszczyć, ale jeszcze pamiętajmy o tym, że te dokumenty w dużej skali były tam przechowywane, ale to nie były jedyne miejsca, gdzie Niemcy natrafili na papiery oddziału drugiego. W związku z tym, jeżeli ktoś by mnie pytał ciągle, kto jest za to winien, to ja odpowiem system. System, który sprawił, że potrzebnych było ileś tam wtórników, które były rozsyłane do różnych instytucji, nawet dokumenty o charakterze ściśle tajne. Nawet one. Więc no, taka sytuacja. Wybuchła wojna, wojna przebiegła w taki, a nie w inny sposób. Zostaliśmy skalą i formą działań wojennych zaskoczeni. Archiwum oddziału drugiego nie było przygotowane. Zresztą może kiedyś będzie okazja, to ja sobie przypomnę. W Londynie natrafiłem na sprawozdanie szefa archiwum, w ogóle całego archiwum wojskowego, kapitana Bolesława Waligury, właśnie, który odpowiadał przed taką komisją powołaną do spalenia czarownic. To była ta słynna komisja Modelskiego, która miała rozliczać Piłsudczyków za kampanię wrześniową, gdzie Waligura bardzo umiejętnie pokazał, dlaczego nie doszło do spalania papierów dwójki, na jakich to zasadach funkcjonowało. I w tej kwestii tak naprawdę nie byliśmy w stanie niczego więcej zrobić. Więc powiem, i co zresztą też powtarzam i powtarzałem też u pana. Z jednej strony zaniechanie spalenia tego dokumentów kosztowało życie około, szacunkowo mówimy, 100 kilkudziesięciu osób, tak? Natomiast no też taka jest prawda, ja tu teraz powiem to jako samolubny historyk badający te dzieje, że gdyby tych dokumentów nie było, gdyby te dokumenty Niemcy sami spalili, a później zrobili to Rosjanie, którzy nam przekazali sporą ich część w latach 60., no prawdopodobnie dzisiaj tutaj nie siedziałbym z panami i nie miałbym o czym rozmawiać.
No tak, to są jednak materiały ściśle tajne. No i faktycznie, gdyby zostało zniszczone, to na pewno wiedzielibyśmy dzisiaj mniej. No więc to był ten taki aspekt, powiedzmy, z delikatną nutą goryczy, jeśli chodzi o ten referat Zachód, powiedzmy, i o działalność polskiej dwójki wymierzoną przeciwko Niemcom, ale wydaje mi się, że jest jeszcze kilka takich naprawdę pozytywnych rzeczy, które należałoby wspomnieć tutaj, jeżeli mówimy o działalności tej zachodniej, powiedzmy, polskiego wywiadu. W serialu W Pograniczu w ogniu jest pewna postać, pewnego rotmistrza. O tej postaci zresztą pan profesor też wspominał, gdy nagrywaliśmy nasz odcinek o operacji Mokry Trust. To jest rotmistrz Sosnowski. I to jest postać, powiedzmy, taka, wydaje się, że dzisiaj niedwuznaczna, bo dzieli, polaryzuje, powiedzmy, badaczy, tak? Niektórzy nie są pewni, czy to faktycznie był bohater, czy zdrajca. Jakie jest zdanie pana profesora, jako badacza, jako historyka?
Czy ja do Sosnowskiego też mam ambiwalentny stosunek osobiście, ponieważ, to znaczy, zacznę może od tego, że faktycznie Sosnowski zrobił naprawdę kawał solidnej pracy, ale żeby ją zrobić, to też nie możemy zapominać, że oprócz jego cech charakterologicznych, jego osobowości, no musiało być wszystko dobrze przygotowane przez oddział drugi. Werbownikiem Sosnowskiego do tej akcji, która też jest bardzo ładnie przedstawiona w Pograniczu w ogniu, i tam właśnie Cezary Adamski werbuje Sosnowskiego, granego przez Tomasza Stockingera, to w realu to był jeden z bardziej, ja bym powiedział, takich schowanych oficerów dwójki, ale człowiek o potężnym umyśle analitycznym, który też, podobnie jak Grzychoń, bardzo dobrze znał Niemcy. Natomiast nie był tak impulsywny i tak działający w nieszablonowy sposób jak Grzychoń, a mianowicie Marian Chodacki. Jeżeli ktoś pisze Marian Chodacki w przeglądarkę, to się zorientuje, że on przed wojną, na przykład, pełnił po przejściu do cywila, został zaangażowany przez Józefa Becka do, w służbie dyplomatycznej i znalazł się na stanowisku polskiego komisarza w Wolnym Mieście Gdańsk, ale przez wiele lat był oficerem dwójki. On był werbownikiem Sosnowskiego. On był jednym z tych, którzy opracowali plan jego działania w Berlinie. I rzeczywiście wszystko grało bardzo dobrze do momentu, jak okazało się, że budżet placówki IN3 jest niewystarczający dla Sosnowskiego. Notabene, ja tylko powiem dla pewnego zobrazowania. Sam budżet placówki IN3 kierowanej przez Sosnowskiego, której budżet tak naprawdę sprowadzał się do zorganizowania mu warunków życia, to było 90% całego budżetu referatu Zachód. Czyli między 1926 roku, jak wylądował w cudzysłowie w Berlinie, a 1934 do momentu jego aresztowania, 90% pieniędzy, które szły na wywiad przeciwko Niemcom, kumulowała placówka IN3. A jego plan Chodacki wymyślił bardzo prosty. Żołnierz, oficer, który po przewrocie majowym został odsunięty na plan dalszy, z korzeniami arystokratycznymi, niezadowolony z życia, hipista, czyli osoba jeżdżąca świetnie konno, też człowiek, który stał się ofiarą zemsty, ponieważ był posądzany o to, że uwiódł, co zresztą miało miejsce wcześniej, ówczesną żonę pułkownika, późniejszego generała, którego pan doskonale kojarzy, Juliusza Rumla. Więc Sosnowski miał być postrzegany w Niemczech jako ofiara systemu piłsudczykowskiego, pomajowego. W związku z tym na tym bazowano. Do tego oczywiście to, co powiedziałem, opcja występowania jego jako znakomitego jeźdźcy, co sprawiło, że poznawał bardzo wielu znaczących oficerów Reichswehry na zawodach hipicznych. No i oczywiście tylko trzeba było najważniejszą rzecz uregulować, a mianowicie kwestię, skąd Sosnowski dysponuje dużymi sumami pieniędzy. I tutaj właśnie, o ile mnie pamięć nie myli, w grę weszła kwestia rodziny, mianowicie majątku, któremu pozostawiła jedna z bliskich krewnych, dzięki którym on mógł po prostu kolokwialnie mówiąc szastać kasą. A to nie było z jednej strony łatwe dla budżetu referatu Zachód, ale z drugiej strony nasze stanie kasą w Berlinie w latach 20., gdzie pamiętajmy, że Berlin był wtedy bardzo często porównywany z Paryżem. Nie było takie trudne, ale chodziło o co? Gest, pokazać się z dobrej strony, wejść w kręgi arystokratyczne, elit politycznych, które sprawił, że otworzył się drzwi przed Sosnowskim do różnych urzędów, do ministerstw, dzięki którym on, nawiązując bardzo łatwo kontakty, a miał ku temu też zdolności i tak bym powiedział, mocno nie był pod tym względem szkolony, doprowadzał do tego, że rzeczywiście Berlin przestanie przed nim kryć jakiekolwiek tajemnice. W ciągu 8 lat rzeczywiście Sosnowskiemu udało się osiągnąć wiele. Dzisiaj z perspektywy czasu, pomimo wszystko, nie uważam, żeby to były aż tak przełomowe osiągnięcia, ale każdy sukces był ważny, bo ja tu oczywiście porównuję z innymi jakby formami aktywności wywiadowczej i możliwościami. Natomiast, tak jak powiedziałem, zaczynało mu brakować kasy. Do tego romanse, które stały się jego udziałem, gdzie w ten sposób werbował swoje agentki, doprowadziły do tego, że potrzebował bardzo dużo pieniędzy. I gdy doszło do tego przełomu, to znaczy, gdy jedna z sekretarek Ministerstwa Reichswehry, Irena Natzmer, przyniosła mu dokumenty gry wojennej, czyli Kriegsspiel, które okazały się tak naprawdę tą podstawą podstawy do później do ataku niemieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku, Sosnowski przede wszystkim chciał na tym zarobić, tak? I od tego się zaczęła sprawa. Mianowicie Sosnowski przewartościował ten dokument, zażądał za dużo pieniędzy. Oczywiście on był sprawdzany przez stronę polską, spotykało się z nim kierownictwo Wydziału Wywiadowczego, w tym mój ulubieniec, pułkownik Stefan Majer, ale po prostu za dużo sobie zażyczył. Polacy stwierdzili, strona polska, jego przełożeni stwierdzili, że nie mają takich pieniędzy. To chyba, ile mnie pamięci byli, była kwota 40 tysięcy marek. Gdy Sosnowski z czasem zszedł, bo o co chodziło jeszcze z tą sumą? Była sytuacja taka, że Irena Natzmer wraz z Sosnowskim ustalili, że oni za to wezmą 20 tysięcy marek, ale Sosnowski zagrał w bank, bo chciał w ten sposób dodatkowe pieniądze zarobić. I gdy stanęła na stole ta oferta, została położona tych 40 tysięcy marek, a strona polska nie zgodziła się na to, bo uważała, że to jest za drogo. Tym bardziej, że Sosnowski ukrył ten fakt, że to jest ustalenie z Natzmer, tak, że on chce na tym zarobić, tak? Ta suma była de facto niższa. To sprawiło, że Sosnowski, widząc, że strona polska nie chce zapłacić takich pieniędzy i rezygnuje z tego, obniżył cenę. I to wzbudziło podejrzenia strony polskiej. Stopniowo ta afera zaczyna przybierać niekorzystny dla Sosnowskiego obrót, ponieważ zaczynają się powiększać wątpliwości wobec lojalności Sosnowskiego. Tutaj wiele osób zapomina o jednej rzeczy, o której mówiliśmy przy okazji tego programu Mock Trust. To są lata 30., ale Mock Trust to jest historia nie taka daleka, dawno, prawda? To jest 27 rok. Przez 3 lata jesteśmy wodzeni za nos przez Sowietów. I teraz zaczyna też być podejrzewany Sosnowski. Jego zachowanie zaczyna wywoływać podejrzenia. Nie ma on swoich protektorów, którzy na nim do tego momentu stali do początku lat 30. To był pułkownik Adam Studencki, podpułkownik Jan Tatara. Jan Tatara zmarł w wyniku wypadku samochodowego. Adam Studencki zmarł po operacji wyrostka robaczkowego. Przykra historia. To byli ludzie, którzy naprawdę zaufali Sosnowskiemu i nadzorowali jego pracę i też kryli go niejako, to znaczy czasami te jego różne zagrywki tłumaczyli przed władzami zwierzchnimi, że taka jest akurat forma gry operacyjnej. Natomiast gdy ich zabrakło, gdy przyszedł Adam Świtkowski, Władysław Stanak do referatu Zachód, ale przede wszystkim na jego czele Wydziału Wywiadowczego stanął Stefan Majer, a szefem Wschodu został Niezbrzycki, oni mieli w tyle głowy jedno. Mock Trust. Byliśmy rolowani przez 3 lata przez Sowietów. To tak przysiąkło do ich umysłów, a nawet serc, tak uważam, że w sytuacjach, kiedy Sosnowski zaczął dawać jakiekolwiek oznaki, które mogły wzbudzać poczucie nieufności względem jego osoby, chwycono się tego. Po prostu zaczęto podejrzewać, tak uważam, że on także pracuje na rzecz Niemców, a ta cała operacja Kriegsspiel jest grą dezinformacyjną, że po prostu Niemcy w ten sposób chcą opchnąć stronie polskiej fałszywe dokumenty. I nawet w momencie, kiedy Sosnowski już doszło po 1,5 roku, o ile mnie pamięć nie myli, do tego, że on chciał oddać ten dokument za darmo. On już wiedział, że on już pieniędzy nie uzyska, więc mówi, dobra, słuchajcie, to jest tak ważna rzecz, że ja wam ją oddaję za darmo. To Majer Niezbrzycki stwierdzili, że mają do czynienia z oszustem w takim razie. Najpierw 40 tysięcy, a po 2 latach oddaje nam to za darmo. To coś jest na rzeczy. Ja rozumiem dzisiaj, że wielu ludzi w Polsce z różnych powodów badając te historie, na przykład jak byli sami agenci wywiadu, na przykład Marian Zacharski, który w książce pod tytułem Rotmistrz bardzo broni Sosnowskiego, oczywiście wiesza psy na Niezbrzyckim, na Mareszu, na Majerze. On na to patrzy przez pryzmat, podejrzewam, tego, jak sam został potraktowany przez własne państwo i tak dalej. Ale tutaj trzeba pamiętać o tym, że Sosnowski zaczął grać nielojalnie. Po prostu zamiast powiedzieć, chcę więcej kasy wprost, bo mam to, 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 zaczęła się kombinatoryka. A ta kombinatoryka w sferze działalności i aktywności służb specjalnych od razu u decydentów wzbudza podejrzenia. Zdrada, sprzeniewierzenie środków finansowych, a cały czas Sosnowski był motywowany do pracy właśnie tym, gdy mówiono mu, słuchaj chłopie, twój budżet to jest 90% całego wywiadu, my na ciebie liczymy. Ograniczyliśmy wszystkie operacje wywiadowcze na pograniczu i wewnątrz Rzeszy Niemieckiej, tylko dzięki temu, żebyś ty mógł działać. My nie jesteśmy jakąś fundacją.
Zbiórką charytatywną.
Tak jest, firmą, tak, która sprawi, że po prostu wysypiemy pieniędzmi jak z rękawa. Ale to wzbudziło czujność i dlatego w 1934 roku, kiedy został aresztowany, pierwsze opinie na temat tego aresztowania były następujące, że jest to gra gestapo. Że oni własnego człowieka aresztowali, bo uznali, że oni już nie będą w stanie prowadzić tej gry. I później jego uwolnienie i areszt, i później cała zadyma związana z jego procesem i z tym, że był przetrzymywany półtorej roku bez aktu oskarżenia i tak dalej, pokazuje, że strona polska naprawdę chciała się zorientować, czy on pracuje na rzecz Niemiec. Chcieli być może za bardzo udowodnić mu to, ale nie będę ukrywał, że jestem zdania, że Sosnowski niejako zapracował na to.
On przez faktycznie długie lata pracował w Niemczech.
8 lat.
8 lat, tak. To jest jednak bardzo dużo informacji był w stanie zdobyć. To jest jakby kwestia, której się nie da podważyć. Natomiast w pewnym momencie mimo wszystko Abwera wpadła na jego trop.
To znaczy dokładnie nawet nie Abwera, bo on w Abwerze miał swoich ludzi, którzy go ostrzegali przed sytuacjami, w których go próbowano obserwować, bo Abwera oczywiście, a później po 1933 roku gestapo, a wcześniej tajna służba, tajna policja polowa działały na niwie jakby obserwowania Sosnowskiego. On był postrzegany jako człowiek, który tak wyskoczył jak królik z kapelusza, pojawił się znikąd, przebadano jego całe dossier, które mu przygotował Chojnacki. Wszystko się zgadzało. Ale w służbach to jest też zawsze takie pytanie, jak się wszystko zgadza?
To też jest coś nie tak.
To coś gdzieś też może nie grać. Tak naprawdę on wpadł tylko dlatego, że zdradziła go jego kochanka, jedna z ostatnich i zaczęła współpracować z gestapo. I w 1934 roku, o ile mnie pamięć nie myli, w lutym został aresztowany. 2 lata siedział w więzieniu. Jego współpracownice, w tym żona, którą poślubił w więzieniu, Benita von Falkenhayn, zostały stracone. On został wymieniony na 17 niemieckich agentów. To też pokazuje jednak, że strona polska uważała go za cennego agenta, natomiast przetrzymywanie go przez kolejne półtorej roku przede wszystkim służyło temu, żeby przemaglować faceta i sprawdzić, czy rzeczywiście działał na stronę niemiecką, na rzecz państwa niemieckiego, na rzecz niemieckich służb, czy po prostu rzeczywiście on chciał tylko wyciągnąć od nas kasę. I temu było to podporządkowane, prawda? Sam późniejszy proces i wyrok pokazuje, że on został jednak, ja bym powiedział tak, posądzony o nielojalność. To już nawet nie chodzi o to, czy służył Niemcom, czy nie, czy Polacy w to wierzyli. Niezbrzycki akurat wydaje się, że wierzył, bo on był głównym ekspertem. Natomiast myślę, że Maje na przykład z kolei, uważam, że on nie wierzył w winę Sosnowskiego, bo przeciwny, zresztą w okresie II wojny światowej znalazłem dokumenty, bo badałem postać pułkownika Majera przez wiele lat, znalazłem dokumenty, które pokazują, że w czasie wojny Majer bardzo często, gdy miał styczność z osobami, które wiedział, co się dzieje na wschodzie, dopytywał się o Sosnowskiego, bo trzeba tutaj naszym słuchaczom wyjaśnić również, że po wrześniu 1939 roku Sosnowski został podczas transportu więziennego w zasadzie uratowany poprzez niemiecki bombardowanie, bo żandarmi mieli rozkaz go zastrzelić. Przedostał się do Lwowa. Tam został oczywiście bardzo szybko zdemaskowany przez NKWD i przez kolejne 3 lata był przesłuchiwany i przetrzymywany najpierw w więzieniu na Łubiance, a potem został wysłany, o ile mnie pamięć nie myli, do obozu w Rostowie, gdzie zmarł śmiercią głodową. Po prostu podjął się głodówki i w jej wyniku zmarł. I Majer, jeżeli ktoś był ze wschodu, jakiś posiadał informacje, to on zawsze się dopytywał o Sosnowskiego, co się z nim stało. Więc wydaje mi się, że w Majerze raczej było przekonanie o jakiejś pomyłce, że wyrządzono mu krzywdę, ale moim zdaniem w tej materii służby działają tak, jak działają, więc jeżeli facet daje powody do wątpliwości, to służby chciały to po prostu zweryfikować w taki sposób, jaki mogły.
Koniec końców, faktycznie to jest kolejny przykład tej akcji wywiadowczej, która przez lata grała na nosie Niemcom, tak?
Tak, zdecydowanie, oczywiście.
Bo to jest w ogóle scenariusz na dobry film, już z naprawdę dużym budżetem, można
tak
powiedzieć.
To Sosnowskiego sprawa w ogóle nawet połączona z tym jego losami po wybuchu II wojny światowej. Wersja reżyserska filmu, jak się wczoraj dowiedziałem, Napoleon ma 4,5 godziny, więc na Sosnowskiego myślę, że też można byłoby takie 4,5 godziny tutaj przeznaczyć. Natomiast jeżeli nie film, to na pewno serial kilkuodcinkowy. Naprawdę to jest postać i realia, w których on funkcjonował, na zasadach, jak i funkcjonował, to jest rzecz, która rzeczywiście nadaje się na dobry scenariusz filmu tak, sensacyjnego.
Tym bardziej, że tutaj mamy i akcje, i ekstrawaganckie życie, to co kino stety albo niestety lubi najbardziej, tak, zakrapiane imprezy, kochanki, tak.
Wyciąganie dokumentów w warunkach, bym powiedział, grożących dekonspiracją, przewożenie materiałów. Trzeba jeszcze pamiętać, o tym nie mam okazji powiedzieć, ale Sosnowski był jednym z pierwszych oficerów polskiego wywiadu, który zwrócił uwagę na to, że w armii niemieckiej rozpoczęła się implementacja handlowej wersji Enigmy. To właśnie dzięki Sosnowskiemu dowiedzieli się Polacy, że Enigma będzie wykorzystywana jako to narzędzie do szyfrowania materiałów.
Także mamy podsumowanie, jakby nie patrzeć tego zagadnienia. Myślę, że jeszcze do niego kiedyś wrócimy, bo nie wyczerpaliśmy zupełnie
nie,
tematu.
Nie, nie, nie. Poszliśmy jakby po minimalnej stronie, bo to jest bardzo wiele akcji, było na pograniczu.
I tak 55 minut,
tak,
panie profesorze.
I to są naprawdę te akcje na pograniczu też można by zarekomendować na niezłe scenariusze. Na przykład porywanie polskiego komisarza Straży Granicznej, Biernackiego, który był wcześniej współpracownikiem dwójki. Przerzuty ludzi przez zieloną granicę, których celem było na przykład prowadzenie działań sabotażowych i dywersyjnych po obu stronach. Miasto Bytom, w którym przebiegała granica, gdzie również między blokami były dziury, które służyły do tego, że szmuglerzy przesyłali na przykład sobie towary na jedną lub drugą stronę, ale w ten sposób też przesyłano, czy wykorzystywano do tego, do przerzucania agentów, prawda? Są naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie szpiegostwa przeciwniemieckiego, to są bardzo ciekawe materiały. W ogóle jedna z afer, którą znalazłem teraz w Centralnym Archiwum Wojskowym, też trochę obnaża jakby profesjonalizm i polskiego kontrwywiadu, i niemieckiego wywiadu, więc chciałbym to opisać, bo materiał jest naprawdę jedna afera, ale na spokojnie, jeden porządny artykuł. Jako egzemplifikację pewnej specyfiki tej rywalizacji.
Bo tutaj trzeba zostawić pewną dozę też
wyobraźni
naszym słuchaczom. Zachęcamy do komentowania, do zachęcania nas do tego, abyśmy być może jeszcze wrócili do tego tematu przy okazji następnych odcinków. Oczywiście na YouTubie, na platformie Spotify, natomiast to nie jest jeszcze koniec audycji. Kilka słów myślę, że należy powiedzieć również o tym, czego możemy się nauczyć po tych przykładach. Oczywiście my tutaj z Wojsk Obrony Terytorialnej nie będziemy wchodzić w kompetencje służby wywiadu wojskowego czy kontrwywiadu wojskowego oczywiście. To są rzeczy, którymi się w ogóle nie zajmujemy i nie mamy odpowiednich kompetencji oczywiście, żeby też na ten temat rozmawiać. Natomiast myślę, że możemy powiedzieć coś o tym, co ta historia może nas nauczyć z takiego zwyczajnego żołnierskiego spojrzenia, tak? Czyli pierwsza rzecz, tak jak mówiliśmy przy operacji Mokro Trust, pewna konieczność weryfikowania źródeł, tak?
To jest po pierwsze to, o czym wspomniałeś, czyli ta weryfikacja źródeł informacji. To może zrobić tak naprawdę każdy z nas sam. Wystarczy skorzystać z kilku źródeł i włączyć po prostu myślenie, mówiąc kolokwialnie, tak? Czyli mieć rezerwę do każdego
Włącz
źródła.
Myślenie się źle kojarzy.
Bo... źle się kojarzy, rzeczywiście, masz rację.
Z teoriami spiskowymi, a tu
tak,
też nie
dokładnie,
o to
ale chodzi o włączenie takiego racjonalnego myślenia. Może tego słowa tutaj właśnie zabrakło, racjonalnego myślenia. I weryfikacja, konfrontacja różnych źródeł ze sobą. Ale to, o czym jeszcze chciałem wspomnieć, tutaj to, co mi się nasunęło, słuchając historii tych opowiadanych przez pana profesora, waga informacji. Czasy od działalności właśnie tej dwójki przedwojennej bardzo się zmieniły, ale ta waga informacji to jest coś, co pozostaje aktualne mimo upływu lat i to jest również coś, o czym przypominamy naszym żołnierzom podczas codziennej służby, podczas licznych szkoleń, które tej tematyki dotyczą. Musimy być na każdym kroku przygotowani, że my sami jesteśmy tymi źródłami informacji. To, co zmieniło się właśnie od tego okresu przedwojennego i wojennego, doszedł tutaj jeden taki aspekt, który dokonał po prostu rewolucji, tak? Wywrócił wszystko do góry nogami. Jest to internet, narzędzie, z którego korzystamy wszyscy tak naprawdę i narzędzie wymarzone dla każdego funkcjonariusza wywiadu w tej chwili. Nawet jest wyróżniany taki rodzaj wywiadu, wywiad biały, OSINT, czyli otwarte źródła informacji. Jedno z najważniejszych narzędzi po prostu pracy dla tych funkcjonariuszy wywiadu i za pomocą internetu każdy z nas tak naprawdę może dostarczyć cennych informacji wrogowi. Niestety tyczy się to także żołnierzy. Dlatego, tak jak wspomniałem, podczas tych szkoleń zwracamy na to po prostu uwagę i przypominamy naszym żołnierzom, że oni również mogą być źródłami takich informacji, korzystając przede wszystkim z internetu. Przejazdy kolumn wojskowych, tutaj warto podkreślić ten aspekt. Wiadomo, że widząc jakąś kolumnę wojskową, takiego imponującego sprzętu, tak, jakieś wozy opancerzone, wojskowe ciężarówki, to kusi wręcz, żeby się tym widokiem gdzieś w internecie pochwalić, tak? Zrobimy jeszcze jakieś ładne zdjęcie tej kolumnie.
Albo no to, filmik, prawda?
Albo filmik, tak.
Jeszcze lepiej.
Bardzo kusi, żeby się pochwalić, nic innego nie pozostaje, jak tylko wrzucić na Facebooka, na Instagrama, czy gdziekolwiek. No to jest niestety duży błąd, coś przed czym powinniśmy się powstrzymać.
Podajemy na tacę w tym momencie informację. Ale tutaj właśnie zwrócę uwagę, co powiedział pan rzecznik, i na istotną rzecz. Wystarczy nawet spojrzeć na to, co się dzieje za wschodnią granicą, wracając do tej kwestii osintowców. Wystarczy wejść na social media, na Twitter i tak dalej, zobaczyć. Specjalnie są tworzone konta tak zwanych osintowców, czyli tych, którzy zajmują się białym wywiadem. I tu już obserwując te kanały, widać, jaką oni dysponują wiedzą, która jest po prostu bezpłatnym, szybkim, bardzo często naprawdę bardzo wiarygodnym źródłem informacji o tym, co się dzieje na froncie, prawda? Więc rzeczywiście tutaj to, co pan rzecznik powiedział, na tego typu rzeczy trzeba zwracać bardzo mocną uwagę.
Gdyby urzędnicy Reichswehry korzystali z internetu w tamtych latach i robił to rozmistrz Sosnowski, to na pewno dużo by mu to ułatwiło, tak?
No zdecydowanie by mu to ułatwiło. Tak się biedny musiał męczyć z tymi swoimi kochankami.
A tutaj też się swoją drogą, a propos kochanek, pojawia jedna rzecz. Jakiś czas temu w mediach białoruskich zrobiło się głośno tych, powiedzmy, takich bardziej niezależnych, bo jedna z dziennikarek tych niezależnych białoruskich założyła sobie konto na jednym z portali randkowych i na tym portalu poznała jednego z żołnierzy z grupy Wagnera. No i tam go ciągnęła za język za różnych aspektach. Trochę powiedział, oczywiście wysłał zdjęcia swoje w mundurze i nie tylko, więc bardzo łatwo było tego pana zweryfikować i oszacować, że faktycznie jest to żołnierz z grupy Wagnera. Najemnik, tak? Rosyjskiego, powiedzmy, pochodzenia. I ten przykład też bardzo jasno wskazuje na to, że tak naprawdę pewne rzeczy się nie zmieniają, tak? Że może się pojawić jakaś postać z tak zwaną fałszywą legendą, tak? Albo osoba, która przedstawia się jako ktoś, a tak naprawdę jest kimś innym. I my jako żołnierze w szczególności, nawet jako zwykli szeregowi, musimy być uważni, bo być może i na nas może czyhać takie niebezpieczeństwo, więc no, wydaje się, że żołnierze muszą być ludźmi ulepionymi z troszeczkę innej gliny, ponieważ nie mogą sobie po prostu na wszystko pozwolić.
I tutaj chciałbym jeszcze nawiązać, skoro Radku wspomniałeś już o Ukrainie. Jest taki przykład, który zawsze podaję na tych szkoleniach związanych z tym bezpieczeństwem danych naszym żołnierzom. Przed kilkoma laty, no jak zaczynał się konflikt w Donbasie, 2014 rok to był, Federacja Rosyjska zaprzeczała temu, że tam operują jej regularne jednostki, jej armii, tak? Doszło tam do zestrzelenia tego samolotu pasażerskiego, tych malezyjskich linii lotniczych, gdzie zginęło około 200 osób chyba, o ile dobrze pamiętam w tej chwili. Federacja Rosyjska również wtedy zaprzeczała, że ma z tym cokolwiek wspólnego i było to bardzo łatwo zweryfikować właśnie dzięki samym żołnierzom, którzy z tej gliny, o której ty wspomniałeś, no chyba jednak nie byli ulepieni. Mówię tutaj o tych rosyjskich żołnierzach z baterii przeciwlotniczej. Udało się dowieść tego, że to właśnie rosyjscy żołnierze dokonali tego zestrzelenia, ale tutaj ta praca wywiadowcza oparła się tak naprawdę tylko na internecie i na tych zdjęciach, które rosyjscy żołnierze umieszczali.
Teraz jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie zdjęcia satelitarne.
No to zwykła geolokalizacja, prawda, z telefonu. No na czym ona polega? No sygnał idzie do satelity, prawda?
Dokładnie, więc to faktycznie realia się troszeczkę zmieniły. Doszły kolejne sposoby pozyskiwania informacji, ale nie zmieniła się właśnie jedna rzecz, że informacja jest niesamowicie wartościową.
I jeszcze jedna rzecz się nie zmieniła w związku z tą informacją, że głównym celem rozpracowania zawsze pozostanie człowiek.
Bo to człowiek, jego słabości, tak,
tak. Bo to człowiek dysponuje informacją, która będzie interesowała daną służbę wywiadowczą, prawda? Zawsze jest informacja, a za informacją człowiek, albo człowiek i informacja. To się nie zmienia. To jest zawsze ta podstawa tych rozgrywek. Ale ja tu jeszcze dodam, a propos, żeby tak wyjaśnić te kwestie związane z tym zmęczeniem kochankami przez Sosnowskiego, to ja już tylko tak już na poważnie powiem, że faktycznie ta kwestia jego zdrady przez jedną z ostatnich kochanek wynikała właśnie, i to zresztą sam to przyznał, to była kwestia po prostu, nazwijmy to, zmęczenie materiału. On w pewnym momencie już psychicznie i fizycznie przestał sobie dawać radę, więc to też, no wiadomo, jak człowiek sobie przestaje dawać radę w wielu aspektach, traci kontrolę, koncentrację, prawda? prawda? I to też ułatwia popełnianie błędów. Czyli to też jest kolejny przykład na to, że ten człowiek zawsze pozostanie tą główną osią, wokół której będzie się kręciła informacja, działalność służb, czy to będzie wywiad techniczny, technologiczny, jakikolwiek inny. To właśnie ta wojna na Ukrainie pokazuje nam dobitnie, że to się zmienia, zmieniają się formy pozyskiwania informacji, metody, możliwości, są bardziej wysublimowane, wyspecjalizowane, ale one tak naprawdę dotykają tej podstawowej tkanki, jakim jest człowiek. Jego właśnie słabości, jak tu pan rzecznik słusznie zauważył, możliwości i to wszystko sprawia, a jeżeli jeszcze człowiek pełni jakieś ważne funkcje, no to...
No cóż, no pozostaje nam wziąć sobie to do serca i pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi i każdy jakieś te słabości ma. No i jeszcze jedna rzecz, ja chciałbym tutaj wyjaśnić też moje poprzednie słowo, bo tutaj te przykłady, które podawaliśmy, to też nie, moim zdaniem nie ma na celu to, żeby wyśmiać się z tego czy innego żołnierza czy przypadku, kiedy te słabości ludzkie wyszły na wierzch, no bo tak jak wspomnieliśmy, każde takie słabości może mieć, ale traktujmy to jako przestrogę dla nas wszystkich, bo nawet jeżeli byśmy odseparowali się na chwilę od tej kwestii wojskowej, armijnej, to przecież są firmy, są korporacje, są oszuści w internecie, którzy tylko czyhają na to, żeby te słabości również wykorzystać. I nie musi mieć to wcale nic wspólnego z wrogim, wzrokiem działaniem obcych państw. Więc myślę, że i z tych przykładów, które dzisiaj podaliśmy, w takim życiu cywilnym też możemy dużo wyciągnąć.
To może właśnie teraz, parafrazując to, co pan rzecznik powiedział, to hasło włącz myślenie, to zamieńmy to na włącz autorefleksję.
To nie będzie się,
to już nie będzie się tak kojarzyć.
Nie będzie się kojarzyć z teoriami spiskowymi. Dziękuję panom za udział w tym programie. Słuchaczom oczywiście też dziękuję i zachęcam do tego, żeby właśnie się zaangażować w sekcji komentarzy. Dajcie nam znać na YouTubie Historyczny Tygiel i oczywiście na Spotify'u Żołnierskiej Historia, Żołnierska Przyszłość. Czy chcielibyście usłyszeć czegoś więcej o pracy wywiadowczej w dwudziestoleciu międzywojennym? Ja nazywam się Radosław Lech, a ze mną był dzisiaj pan profesor Tomasz Gajownik z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję panu za uwagę.
I szeregowy Jakub Kiziewicz, rzecznik 45. Olsztyńskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Dzięki Kuba.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.